Szanowni Państwo, spokojnie, to tylko rozmowa. Dzisiaj wielu gości, ale i okazja jest bardzo zacna, ponieważ od jutra być może, nie wiem, zobaczymy, to jeszcze tej tajemnicy nie będziemy rozstrzygać, Siedlce będą miały drużynę w grach zespołowych w najwyższej klasie rozgrywkowej. No i teraz oczywiście można byłoby powiedzieć, że zagadka, z kim będziemy rozmawiali, ale kibice koszykówki doskonale już pewnie o tym wiedzą, ale nie wszyscy są kibicami koszykówki, jakkolwiek ta informacja być może wszystkich zainteresuje. W studio Katarzyna Salska, środkowa. Witamy.
Witam serdecznie.
Teodor Molow, coach. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Jest z nami również Arkadiusz Mazurkiewicz, prezes i drugi trener.
Witam serdecznie.
I Paweł Żuk, prezes EZOS Centrum, a dziś w nietypowej roli przedstawiciel sponsorów.
Witam Państwa, bardzo mi miło.
Czyli będziemy rozmawiali o...
koszykówce kobiet.
Czyli dokładnie?
Dokładnie o drużynie, która...
nazywa się...
Miejski Klub Koszykówki i awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej.
MKS Siedlce, a więc już wszystko Państwo wiedzą. To nie jest tak, że będziemy rozmawiali i to wszyscy ci, którzy mieszkają poza Siedlcami i koszykówką się nie interesują, mogą sobie wyłączyć radioodbiorniki. Posłuchajcie Państwo, jak się tworzy taki klub, skąd on się bierze i jak dochodzi się do takiego, no było nie było sukcesu, bo jest to bez wątpienia sukces, dlatego że chyba Siedlce do tej pory w historii, poprawcie mnie, ale w najwyższej klasie rozgrywkowej drużyny nie miały.
Może ja pozwolę sobie na taką nutkę historii. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego od 92 roku, czyli przyszły rok to już będzie 23 lata. 23 to mi się zawsze kojarzyło z numerem na koszulce Michaela Jordana, więc może to taka akurat zbieżność. A tak naprawdę zaczyna się to w szkole. Zaczyna się to na poziomie wychowania fizycznego, lekcji, SKS-ów, treningów. Zaczyna się to również od składek członkowskich rodziców, od pieniędzy miejskich, sponsorskich, ale tak naprawdę od zaangażowania osoby prowadzącej i od chęci dzieci. I to trwa już 20 lat. Tak jak powiedziałem, szkoła podstawowa numer 11, również inna, ale to właściwie była kolebka tej koszykówki. W drugiej szkole żeńską koszykówką zajmował się Tomek Karaszkiewicz, w tej chwili ma na głowie męską i tak żeśmy rywalizowali. No, w tym czasie przez szereg lat dochodziło do takich jak na Siedlce znaczących wyników, czyli finały Mistrzostw Polski, dwa razy finał Mistrzostw Polski w kadetkach, trochę tam próbowaliśmy się pokazać w juniorkach, sporo wyników zasługujących na pochwałę na etapie szkolnym, czyli miejskie, powiatowe, międzypowiatowe, województwie, ogólnopolskie. Także tutaj oprócz, bym powiedział, sukcesów klubowych były również i sukcesy szkolne. Tutaj akurat doszliśmy do 2008 roku, to jest potem taki jeden z większych sukcesów. Pierwszy raz w historii halowych dyscyplin Mistrzostwo Polski w koszykówce dla publicznego gimnazjum numer 1. I tak naprawdę od pracy z młodzieżą się to wszystko zaczęło. Potem mieliśmy taki epizod po roczniku 8-7, który zdobył największy wynik w historii siedleckiego basketu wtedy jeszcze, kilkanaście lat temu. Czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek. Wtedy awansowaliśmy do pierwszej ligi, graliśmy w niej, ale swoimi wychowankami niestety nie udało się tej klasy rozgrywkowej utrzymać. I już wtedy wiedzieliśmy, jeżeli nie pójdziemy ostro w szkolenie, jeżeli nie pójdziemy w troszeczkę taką, bym powiedział kolokwialnie, pompkę, jeżeli chodzi o zawodniczki, to będzie ciężko. I kolejne lata pokazały, że próbowaliśmy się przebić do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Najwyższej klasy rozgrywkowej kilka lat temu to była jeszcze pierwsza liga, jeszcze nawet dwa na drugą ligę. Próbowaliśmy się dostać. Też było bardzo ciężko. Zawsze w finałach albo w półfinałach żeśmy odpadali. No ale już rozglądaliśmy się za zawodniczkami doświadczonymi spoza nie tylko spoza Siedlec, ale i spoza Mazowsza. No i rutyna z młodością doprowadziła do tego, że już zaczęliśmy na tej mapie koszykarskiej się liczyć. Ostatnie trzy lata po przede wszystkim takim, bym powiedział, mocnym uderzeniu, czyli zatrudnieniu trenera Teodora Mołowa, który wygrzewając się na plaży w Słonecznym Brzegu w Bułgarii podniósł telefon, wiedząc, że koszykówka żeńska w Piasecznie ma się nie najlepiej, krótko mówiąc, brakło kasy. Potem się podobnie stało to z koszykówką męską. Wiedzieliśmy, że kilka dziewczyn można by było zakontraktować w Siedlcach. W związku z tym, że wiedziałem, że jako prezes, trener i organizator nie podołam tego w pojedynkę. trzeba się wspomóc ludźmi doświadczonymi, sprawdzonymi, takimi, którzy oprócz liczenia tego, co jest w portfelu, oddadzą swoje serce. To jest dosyć istotne. A o serce tutaj Paweł Żuk dba dosyć konkretnie już od dłuższego czasu.
Tak, bo prywatnie z kardiologiem.
Bo prywatnie z kardiologiem. No i cóż, i od 3 lat, pamiętam, będzie to odtworzone, to można sprawdzić w internecie. Pamiętam, mieliśmy 3 lata temu, zbudowaliśmy ten zespół, bo w tej pierwszej lidze znowu żeśmy zagrali. I już to było w Centrum Kultury i Sztuki, scena teatralna imienia Andrzeja Marzyreckiego. Pan Todor Małow powiedział, że przyszedł tutaj, bo ma do zrealizowania pewien program i plan. Mianowicie pierwszy rok mamy okrzepnąć i zrobić wszystko, żeby się utrzymać takimi, a nie innymi finansami. Drugi krok, załapać się do 8 i już bym powiedział tak, na stałe zadomowić się w tej lidze, a w 3 roku awansować. Więc życzyłbym takich spełnienia marzeń wszystkim. Mamy 3 rok, mamy tak naprawdę tutaj w osobie Pawła Żuka, przedstawiciela sponsorów, bo tak trzeba powiedzieć, który to on podjął rękawice. To on zaprosił na spotkanie przedstawicieli M3, pana Zdzisława Skorupkę, to on jeszcze rozmawiał ze świętej pamięci rektorem Kolegium Mazowieckiego Innowacyjna Szkoła Wyższa Parzem Leszkiem Gadomskim. I do tego doszła jeszcze osoba Zenka Chodowca z Chodromu. I to była taka grupa inicjatywna składająca się z 4 sponsorów takich wiodących, którzy powiedzieli, że wchodzą w to. Tak naprawdę nie wiedzieli, do jakiej rzeki wchodzą. Kompletnie nie wiedzieli. To był ich taki, bym powiedział, program na lata, który skończył się sukcesem. Moim zdaniem jest to sukces marketingowy, sportowy i społeczny. To jest wizja rozwijających się Siedlec nie tylko na parkietach w tej chwili, ale to widać w mieście, to widać w strukturach tych sponsorów, jak to się rozwija. Zresztą no tutaj trudno pominąć w Centrum Medyczne Diagnostyczne, gdzie na każdym kroku, jak się czyta, to w różnych tam konkursach, plebiscytach są naprawdę na czołowym miejscu i to nie tylko w Siedlcach, ale również na Mazowszu. I to od Pawła się zaczęło. Pozostałym też dziękuję. Oczywiście w trakcie doszło jeszcze kilkunastu sponsorów. Także tak jak powiedziałem, to kolebka właśnie tej koszykówki zaczęła się od dołu. Chciałem powiedzieć, że byłem również inicjatorem jedynym w Siedlcach, który powiedział, że wszystkie najzdolniejsze dzieci, nie tylko z jednej szkoły, ale nawet i z powiatu, powinny trafiać do jednego gimnazjum. I to już od 6 lat, od nas tu jest publiczne gimnazjum numer 1 na ulicy Konarskiego i to nam się udaje. Mamy w planach oczywiście taki większy projekt unijny, myślący o tym, że będziemy szkolić dzieci i młodzież po powiatach. Nie zamykamy się tutaj w kręgu tych Siedlec. Z powodzeniem robi to Sokołów Podlaski. Także pokrótce tak to wygląda.
Dobrze, ale to jeszcze do tej przyszłości wrócimy, bo na razie chcielibyśmy jeszcze chwilę porozmawiać o historii. Powinienem oczywiście zaczynać od kobiety, jedynej kobiety, ale pani Kasiu, pani pozwoli, że jeszcze chwilę, bo tutaj padło nazwisko Teodora Molowa. Panie trenerze, a skąd się pan wziął w Polsce? Tak zaczniemy taką, przepraszam, ale dłuższą historię teraz.
No to jest naprawdę bardzo długa historia, bo zaczęło się od 86 rok. Jeszcze postan wojenny, kartki, bieda i tak dalej. Tylko ja się zdecydowałem przyjąć zaproszenie Górnika Wałbrzych, podpisałem pierwszy kontrakt z nimi. To jest jeden od najlepszych zespoli, najlepszy koszykarski klub przed wojną, przed 89 rok. Klub z tradycji, klub z mistrzostwa, z wicemistrzostwa. No, sytuacja była taka, że muszę powiedzieć, no 50% profesjonalna, zawodowa, 50% polityczna. Byłem trenerem kadry w Bułgarii, miałem duże perspektywy, tylko po prostu nie pasowałem do tamtego ustroju. Nie ja, nie moja rodzina. A jeszcze dodatkowo okazało się, że tamta władza po prostu nie dopuszczała, że trener reprezentacji będzie miał żona Polka. Mm-hmm. A w Polsce akurat Solidarność była na moda. I przy tyle zaproszeń, które miałem od polskich klubów, ja się zdecydowałem przyjąć zaproszenie Górnika Wałbrzych. I tak to się zaczęło w Polsce. Muszę powiedzieć, że chyba jestem jedyna osoba, która 10 lat byłem w jeden i sam klub w najwyższa liga. To chyba to jest ewenement na skala Polska, bo bardzo często to co 4 miesiące jest inny trener. A ja tam...
No mamy głęboką tą tradycję w wymianach trenerów, nie tam, tylko w koszykówce.
Tam po prostu pracowałem 10 lat pod rząd, do kiedy nie padli kopalni. Mhm. I stamtąd dalej pracowałem w męska elita. Zdobywali medali wszystko było w porządku. Do momentu, do kiedy niestety męska liga koszykówka, ja tak ją nazwałem, się zrobiła liga długów. A zdecydowałem się więcej nie podpisywać kontrakty, nie jeździć, zadomowić się w domu, przy żonie, w Piasecznie, stworzyć tam grunt na rozwój koszykówki i to mi się udało. Władza była przychylna, obiecałem, że nie będę opuszczał Piasecznie, dali mi możliwość stworzyć naprawdę bardzo mocną koszykówkę na szeroka piramida. Do momentu, do kiedy władza się zmieniła, wtedy nowa władza powiedziała, wszystko to stara władza robiła, to jest źle.
Też mamy bogatą tradycję.
Siekiera, podnóż, likwidacja. I akurat w ten moment mój dobry kolega Arek Mazurkiewicz zadzwonił. Tak jak powiedział, byłem nad morzem, byłem akurat na plaż pod parasolem. I mnie zapytał, że bym się zgodził na współpracę. A chyba nasza rozmowa trwała 3 minuty. Po 3 minuty wiedzieliśmy, że chemia jest i jak jest chemia, to znaczy, że będą mi sukcesy.
Nie, ale to było drugie połączenie było i dlatego on tak krótko rozmawiał.
I od tego momentu powiedziałem, że za 2 tygodnie wracam. To znaczy, że za 15 dni mamy spotkanie, ustalamy wszystko. I ustaliliśmy chyba bardzo dokładno. Oceniliśmy chyba bardzo dobrze swoje możliwości. I najważniejsze możliwości Siedlec. Okazało się, że przyjechałem do miasta, które zasługuje na dużo. Jak widziałem stosunki do sportu, stosunki do koszykówki, jak widziałem w jaki sposób kierownictwo, samorząd reaguje na sport, powiedziałem się, Todore, nie masz prawa tu zrobić błąd. Musisz coś obiecać i musisz to zrealizować. I to obiecałem na pana prezydenta. W sumie nie obiecałem, tylko go uprzedziłem. Panie prezydencie, poproszę za 3 lata budżet na ekstraklasa.
A prezydent co na to?
Uśmiechnął się. Nie wiem, że uwierzył, tylko pokimał tak zrozumienie i taki dość przyjemny uśmiech. A to mnie zbudowało.
Ale nie wezwał skarbnika?
Nie. A tylko pani skarbnik była blisko do nas wtedy. I mi się wydało, że ta bardzo taka uprzejma, przyjemna kobieta była dość otwarta, jak się dowiedziała, że to chodzi o damski zespół. Bo to jest w sumie naprawdę ewenement skala Polski, że my zdominowaliśmy nie tylko Warszawa, nie tylko Mazowsze, zdominowaliśmy cała wschodnia Polska. A z te 2 mecze w play-offu, które teraz zagraliśmy z Poznaniu, no, pokazaliśmy, że kobiety też są w stanie zwyciężyć knockout. Bo dla mnie te 2 mecze byli knockout.
Ja zapytam, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe. Czy rzeczywiście jest jakaś różnica, kiedy, bo pan jest przede wszystkim znany jako trener drużyn męskich. Do tej pory pan się specjalizował w tym. Czy jest różnica w pracy z kobietami i mężczyznami?
Bardzo duża różnica jest. Muszę powiedzieć, że z dziewczynami się pracuje bardzo ciężko. Tylko od druga strona muszę powiedzieć bardzo szczerze, że z ten zespół mi się pracuje bardzo dobrze.
A dlaczego z kobietami ciężko?
No, kobieta zmienna jest. Ja to nie wymyśliłem i psychika kobiet chyba jeszcze nikt nie rozgryzł, bo ten, który rozgryzie, będzie miliarderem, tylko jeszcze się nie urodził. Tylko mi się wydaje, że znaleźliśmy ta formuła między sobą, ta chemia, która się przelewa w jedna i druga strona i mniej więcej ten mój zespół teraz jest podobien do męskiego zespołu. Gramy męska koszykówka, mamy męskie stosunki i jak musimy coś sobie powiedzieć, to po męsku mówimy.
No, kobiety tak ostatnio jakoś idą w tą stronę, żeby wypierać mężczyzn również i w tych kwestiach. Pani Kasiu, czemu się kobietami ciężko pracuje?
Nie. Na pewno się nie pracuje ciężko. Ja myślę, że w tym sezonie cały nasz zespół naprawdę znalazł znakomitą jakąś tam nić porozumienia między nami, między naszą drużyną, między dziewczynami, a sztabem szkoleniowym, między trenerami a prezesem. I ja myślę, że to też był klucz do tego sukcesu naszego, który osiągnęliśmy wszyscy wspólnie razem, bo wcale łatwo nie było i ktoś by mógł powiedzieć, patrząc na to z boku, że przeszłyśmy przez tą ligę spacerkiem. Spotkałam się z takimi opiniami. Tak wcale nie było i myślę, że to był klucz do tego, że dzisiaj możemy się cieszyć z tego, co zrobiliśmy przez ten rok.
Dobrze. Jak powstała ta drużyna? Bo ja nie będę pytał tutaj trenerów, sponsorów, ale jak to z waszej perspektywy wyglądało? Jak pani droga do tej drużyny wyglądała?
Moja droga? Moja droga wyglądała tak, że standardowo w zasadzie. Sezon się skończył w tamtym, poprzedni sezon się skończył. Przeważnie jest tak, że wtedy zaczynają się jakieś rozmowy między prezesami, zawodniczkami, zawodnikami, trenerami. I ja też byłam na wakacjach, jak dostałam pierwszy telefon, tylko że w Chorwacji. I dostałam telefon i e-maila z jakimiś informacjami z Siedlec.
Bo pani była zawodniczką?
Pabianic w tamtym roku, tak. I tak naprawdę rozważałam to dosyć poważnie w sytuacji, kiedy usłyszałam, jakie są tutaj plany tego zespołu i jaka będzie tutaj drużyna w sensie personalnym. Znałyśmy się z dziewczynami wcześniej i tak naprawdę rozmawiałyśmy między sobą i w zasadzie bardzo szybko doszło do tego porozumienia, że jeśli grać to o coś i jeśli w takim składzie to coś możemy z powodzeniem zrobić. I przepływ informacji między nami był naprawdę dosyć szybki. I decyzja w sumie też nie była trudna.
Mhm. Ile tych... cała drużyna opiera się wyłącznie na zawodniczkach z zewnątrz? Czy są wychowankowie? Wychowanki?
Wychowanki. Może ja odpowiem na to pytanie, bo to jest bardzo istotne, jak zbudowaliśmy ten zespół. Mhm. Wracam 3 sezony do tylu. Pierwszy sezon mieliśmy zadanie zrobić zespół, który ma utrzymać ligę i tak popularno powiedziano, chcieliśmy zobaczyć, jak to się je. No widzieliśmy, jak to się je. Pierwsza liga centralna. I od razu wyciągnęliśmy wnioski, co musimy zrobić na następny rok, żeby podnieść poziom, żeby skoczyć do pierwszej ósemki, która zbada sytuację, jak się idzie do play-off i co możemy oczekiwać w tym play-off. Od razu to była modyfikacja składu, bo to jest najważniejsze. Najważniejsze jest złapać ten niuans, kto jest potrzebny do koptowania, a kto był po prostu niepotrzebny. Ta zmiana była u nas bardzo istotna, tylko trafna. W sumie byliśmy piąti, a mało brakowało jeszcze w tamtego roku zagrać w play-offach. I to piąte miejsce i gra w ósemce nie pokazało droga. Co jeszcze musimy zrobić? Kogo jeszcze musimy dokoptować, żeby być pewni, że awansujemy? A nie ukrywam, że od pierwszego dnia tylko o tym mówiłem i nigdzie się nie chowałem, że dążę tylko do ekstraklasa. No, może jest nieskromno, tylko ja nie miałem nawyk pracować niżej. A to, że tu się trafiła taka organizacja i taki ludzie, którzy są chętni do sukcesu, tylko po prostu mi pomogło znowu wrócić do ekstraklasa. I to tako tempo, no, tempo Kubica, rajdowo tempo. I stworzyliśmy tego zespołu na postawa wszystkich informacji, które mieliśmy poprzednie 2 lata. Oczywiście te 8, które zakontraktowaliśmy, byli szczegółowo prześwietlone od nas. My widzieliśmy, kogo szukamy. Jak zaczniemy...
Miał pan taką listę swoją rankingową, tak, i tak, złożoną tam załóżmy tak, z kilkunastu osób?
Absolutnie.
I to pierwszą ósemkę udało się zgarnąć?
Nie, 8 od pierwsza dziesiątka.
Aha, czyli 2 odmówiły.
Nie chodzi o odmowę, to są różne szczegóły przy rozmowie, które się prowadzą. I my zrobiliśmy się rachubę strukturalną, jak ma wyglądać ten zespół, zdrowotną, jak ma wyglądać. I nie chodzi tylko o możliwości techniczne, o umiejętności, o taktyczne możliwości. Dla mnie jest bardzo istotne to, co bardzo brakuje na naszej reprezentacji, obojętnie, że w koszykówkę, że w piłkę nożną, psychika. Mhm. A jeśli ten zespół ma wolę walki, jeśli będzie gryzł parkiet, to możemy zniwelować albo ukryć niektóre braki techniko-taktyczne. Tylko to garantuje sukces. W każdej jedna polska liga sukces na pierwsze miejsce się garantuje od wolę walki. I okazało się, żeśmy się nie pomylili w żaden wypadek do każdej jedna zawodniczka. I to stworzyło ten zespół. A druga strona, bardzo słuszne pytanie. Co z młodzież? Ta grupa była dołączona młodzież, która na razie rzadko wchodzi, tylko trenuje. Tylko się szkoli. A sprawa tutaj jest jasna. Na szeroki grunt młodych zawodniczek musimy wyselekcjonować dziewczyny, które koło te zawodowi profesjonalne koszykarki będą się szkolili i będą uzupełniali ten skład, do kiedy dojdą do podstawowa piątka. To jest, nie ma dwóch zdań. To jest moje cel i to jest zadanie postawione od mojego kolega jako trener i mojego prezesa. On po prostu ma filozofię, którą ja zupełnie podtrzymuję. Jeśli finanse pozwolą, będziemy mieli ekstra klasa i druga liga. Druga liga będzie całkowito od zawodniczki młodi miejscowi, którzy trenują z pierwszego zespołu, tylko meczowo, taktyczno się rozwijają w niższa klasa. I wtedy bezboleśnie za rok, za dwa się przelewa jedna w druga. I wtedy wszystkie klocki lego się zaziębiają. Jeszcze dodatkowo ten szczyt, który zrobiliśmy, ekstra klasa, jak dzieci zobaczą, że oni mają perspektywę, że oni przez druga liga mogą dojść do ekstra klasa, oni będą się garnęli jeszcze od mini koszykówka, od pierwszy krok, od młodziczek, od kadetek. Wiem, że organizacja tu jest super, wiem, że dyrektorki są chętni, jeśli chodzi o organizację klasy sportowej. Jak się zrobią trzy albo cztery grupy klasy sportowej dziewcząt, to wszystko idzie tak do góry, tak się zazębia, że musisz być wyjątkowo nieudolny, żeby nie stworzyć coś. A my pokazaliśmy, że jakieś tam zdolności mamy.
Pani Kasiu, jak pani ocenia tą właśnie kwestię organizacji i tego też młodego na rybku, bo jest pani zawodniczką doświadczoną, również ma pani ogląd, jak wygląda koszykówka i organizacja zespołów koszykówki żeńskiej w Polsce. To jak to Siedlce wypadają właśnie z tym pomysłem?
To znaczy powiem tak, koszykówka w Polsce. Pierwsza liga, ja myślę, że tutaj raczej konkurencji nie mamy, jeśli chodzi o poziom organizacji. Nam jako zawodniczkom nie brakuje niczego. Wszystko to, co potrzebujemy do jak gdyby uprawiania koszykówki, do treningów, do wykonywania naszej pracy mamy. I tak naprawdę to jest nasz duży komfort, bo nasze głowy są obok tego wszystkiego. My się zajmujemy tylko trenowaniem, graniem, spełnianiem naszych obowiązków. Nie ukrywajmy, że są kluby, gdzie tak naprawdę nie do końca są spełniane jak gdyby obietnice finansowe. Zaplecze medyczne nie do końca jest takie, jak powinno być w profesjonalnym klubie, bo taka jest prawda. Natomiast tak jak mówię, tutaj nie brakuje nam niczego i ja myślę, że nie przesadzę wcale, jeśli powiem, że organizacja na najwyższym poziomie, na poziomie pierwszoligowym, to jest na pewno. Natomiast awansowaliśmy do ekstraklasy i tak naprawdę myślę, że każdy się teraz będzie uczył tego, jak to powinno wyglądać, czego nam ewentualnie może brakować, co byśmy potrzebowali w ekstraklasie, bo nie oszukujmy się, że między pierwszą ligą a ekstraklasą jest naprawdę duża przepaść, jeśli chodzi o wszystko. Natomiast ja myślę, że zaangażowanie ludzi, którzy są związani z tym klubem, spowoduje, że żadnych problemów nie powinno być.
A jak pani patrzy na te młode zawodniczki, które stąd się wywodzą, pochodzą?
Ja mogę powiedzieć dwa słowa tylko przed odpowiedź Kasi, bo to jest bardzo istotne. Chyba prawie nikt nie wie, że to istnieje u nas. Nasze profesjonalistki, nasze najlepsze zawodniczki, nasze kontraktowe zawodniczki prowadzą etalonne treningi z młodymi. Także to w innych klubach nie istnieje. A nasza cała ósemka prowadzi zajęcia z młodymi dziewczynami, które patrzą na nich jak na burzyszta. I jeszcze dodatkowo, w jeden sposób oni przyjmują to od trenera, w inny sposób przyjmują od swojego idola. Także no to koło się zamknęło u nas. Zamknęło się, a koło jak jest zamknięto, jak użyczysz do przodu, to się rozpędza. Także teraz, Kasia, możesz powiedzieć.
Tak, rzeczywiście. Młodzież, która tutaj jest zaangażowana w koszykówkę, jest naprawdę sporo tej młodzieży. I fajnie, naprawdę mi się to podoba, bo tego też brakuje. I my jak gdyby z wielką chęcią przystępujemy do tych zajęć z dziewczynami. I rzeczywiście jest tak, że widać na tych zajęciach, że one są trochę zafascynowane tym, że mogą od nas się czegoś nauczyć, że my im coś podpowiemy. Szczerze powiem, że namawiam te dziewczyny, żeby podchodziły do takich zajęć z jakimś tam maksymalnym zaangażowaniem, bo ja też kiedyś miałam 10-12 lat i też miałam kiedyś przyjemność trenować pod okiem zawodniczych, które były dla mnie autorytetem. I teraz to są moje koleżanki, z którymi spotykam się na boisku i to jest naprawdę fajne i myślę, że każda z tych dziewczynek ma taką szansę też, żeby kiedyś spotkać się, no może już nie ze mną, bo chyba tyle nie podołam na boisku jako zawodniczka, ale z dziewczynami, które myślę, że jeszcze mają kilka lat grania przed sobą spokojnie. Także zachęcam do tego i ciężka praca popłaca i warto w siebie po prostu inwestować.
Panie prezesie, panie doktorze, panie sponsorze, Paweł Żuk, skąd w ogóle pomysł, żeby zaangażować się? Znamy się trochę prywatnie i tak powiem, że z pewnym zaskoczeniem odebrałem, że Paweł Żuk jest tak mocno zaangażowany w damską koszykówkę. Prędzej bym stawiał na piłkę nożną, ale skąd pomysł? Bo to podobno pan stworzył grupę sponsorską.
Nie, znaczy to może za dużo powiedziane. Ja myślę, że to było tak, że tutaj głównym spiritus movens z tego przedsięwzięcia jest Arek Mazurkiewicz i tutaj my się wszyscy mamy tego świadomość i myślę, że tutaj jest jego pomysł był jak gdyby pierwszy i tutaj trzeba oddać, że tutaj moja rola jest tylko, nazwijmy to, taka pomocnicza i służebna. W tej chwili to, co mnie naprawdę zafascynowało, to rzeczywiście te 3 lata temu, kiedy właściwie 4 lata temu, przyszedł do mnie Arek, właśnie porozmawialiśmy i mówi, że chce zrobić dobrą drużynę koszykówki żeńskiej. I ja tak jak, powiedzmy, jak w biznesie zawsze mówi się, że dla mnie nie ma słowa niemożliwe. Tak samo tutaj ta sytuacja. On powiedział, że no, będziemy walczyć o najwyższe trofea. I oczywiście to jest taka sytuacja, że dla mnie to był sam pomysł tego ciekawy, że trzeba zrobić coś, czego w Siedlcach nie było robione, albo wszystkim wydaje się, że nie można zrobić w tym momencie. To było bardzo ciekawe. Dlaczego koszykówka żeńska? No dlatego, że to wpisuje się jak gdyby w nasz biznes medyczny. My bardzo dużo bierzemy na siebie zadań związanych z profilaktyką zdrowotną. One są w jakiś sposób związane z programami profilaktycznymi dla kobiet. Kobiety stanowią bardzo ważną grupę klientów w naszej firmie i również to sponsorowanie żeńskiej koszykówki jest bardzo dla nas takie wizerunkowo ważne, bo po prostu to też jest jak gdyby przedłużenie naszej strategii. Kolejna sprawa, dlaczego koszykówka? Dlatego, że ja sobie bardzo cenię kibiców, którzy przychodzą na te mecze. To jest bardzo fajna grupa i przychodząc na te mecze, często przychodzę z moimi córkami czy z synami i w tym momencie jest bardzo fajna atmosfera, jest bardzo przyjemnie spotkać się na tych meczach, czego nie ma szowinizmu, nie ma agresji, jest prawdziwy sportowy doping. To jest bardzo ważne. Ci wszyscy sponsorzy, którzy z nami współpracują i tutaj o 3 z nich już powiedział Arek, czyli M3, pan Zdzisław Skorupka, jego firma bardzo też intensywnie działa tutaj w sponsoringu Hodrom i Kolegium Mazowia. Do tej grupy dołączyło jeszcze przynajmniej kilkanaście dodatkowych podmiotów. Myślę, że w tej chwili będzie tych podmiotów coraz więcej, ale to są wszyscy ludzie, którzy z chęcią spotykają się na tych meczach, rozmawiają i jest to taka sytuacja wymiany i myśli, i taka po prostu sympatyczne spotkanie towarzyskie w tym momencie. Dlatego myślę, że warto jest sponsorować koszykówkę żeńską, a właściwie sport kobiet w tym momencie, bo to jest bardzo ważna rzecz.
Ile wynosi budżet? To tak zapytam prezesa zespołu na poziomie pierwszej ligi. żeńskiej koszykówki. I drugie pytanie będzie wiadomo. Ile musi wynosić budżet w Ekstraklasie?
Będę się trzymał za język, bo lubią, lubią sobie zaraz dopisywać, co niektórzy, ale tak poważnie. No, powiem tak, to są budżet naszego klubu, to był w pierwszej lidze kilkaset tysięcy złotych. Pewnie nie przekroczył takiej, bym powiedział, dla niektórych astronomicznej kwoty 500, ale musimy to dokładnie policzyć, jesteśmy w trakcie liczenia, tak jak Kasia powiedziała, ale rozliczamy się na bieżąco, to jest bardzo ważne i muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie zawsze sprawa była dosyć istotna, nawet jeżeli z trenerem Mołowym albo dziewczynami była sytuacja warunkowa, że nie było kasy, one zawsze wiedziały i on też wiedział, ale ja jestem taki, to oczywiście przy wydatnej pomocy i miasta i sponsorów, że słowa bardzo dotrzymuję. Dla mnie kasa jest tak wrażliwym tematem w życiu, że nie wyobrażam sobie, żeby można się było przez kasę wyłożyć. Przez kasę się można wyłożyć wtedy, kiedy jej nie można zarobić, czyli jest się po prostu osobą taką, która no, nie potrafi. Może są tacy, którzy nie potrafią, albo obłożnie chora osoba. Natomiast jeżeli ktoś działa, próbuje, to nie ma takiej opcji. Więc to był budżet taki, który, tak jak ten powiedział, tu jeszcze jednej rzeczy nie dopowiedział, dosyć istotnej. Myśmy zbudowali zespół z 8 zawodniczek plus uzupełnienie składu dziewczynkami młodszymi, niedawno skończonymi wiek juniorki, myśmy sobie mogli pozwolić na 11 dziewczyn. Myśmy nie mieli pewności, że ta ósemka ustoi, a jedenastka mogła nie ustać ze względu na to, że tu musiały być dziewczyny z górnej półki. Oszczędzało nas ryzyko kontuzji i zdrowia. Takie były strzały, że wtedy ktoś się, przepraszam, wysypał, kiedy można się było wysypać. Bo przed nami było albo ciąg zwycięstw, albo wtedy, kiedy już byliśmy w tej strefie, która nam nic nie zagraża. To była wyjątkowa sytuacja. Jeżeli chodzi o Ekstraklasę, to takich ludzi jak Paweł Żuk i te trzy osoby wymienione, gdzie doszło kilkanaście innych firm, nawet, proszę Państwa, to mi ktoś kiedyś powiedział, spoza Siedlec, czyli z Warszawy, jutro zresztą przyjeżdżają na mecz, to już są pieniądze rzędu grubo ponad milion złotych. Grubo ponad milion złotych.
Budżet ponad dwukrotnie.
Tak. W tamtym roku jeden z zespołów z Ekstraklasy, nie będę tutaj nikomu robił kryptoreklamy, żeby nie pomyślał, że próbuję kogoś albo pozytywnie nastawiać, albo negatywnie oceniać. Nie ma możliwości stworzenia zespołu za 600-700 tysięcy, dlatego że jeżeli coś tworzymy, tak jak Paweł powiedział, to trzeba rozpatrywać również biznesowo. No. Ludzie i kibice przyzwyczajają się do zwycięstw, a nie do klasy rozgrywkowej. Można przegrywać, więc tak jak powiedziałem, my chcemy stworzyć bardzo dobry zespół, który będzie tak naprawdę obliczem sportu w Siedlcach na najwyższym poziomie. Tak jak powiedział trener, drugi zespół plus grupy młodzieżowe. Czyli kto wie, czy ten zespół, ale powiem też ciekawostkę. Jeżeli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową, powtarzam, o najwyższą klasę rozgrywkową, ten koszykówka żeńska jest najtańsza. Najtańsza. Ale takie pieniądze, jak to wcześniej powiedział trener, i łożą na sport w Siedlcach, nie tylko na dyscyplinę koszykówka, no trzeba wykorzystać. Tak naprawdę powiem, że to jest ukłon w stronę przede wszystkim miasta, ukłon w stosunku sponsorów, dlatego że te pieniądze podatników, bo to są pieniądze podatników, plus uzupełnienie sponsorskie i tak dalej, myśmy ich nie zmarnowali. Myśmy stworzyli taki klimat, że o Siedlcach będzie głośno i zapewniam Państwa, że to nie koniec.
To jeszcze tylko zapytam, zanim pana trenera oddam głos, a prezydent już się z wami spotykał?
Prezydent bardzo dziękował i tak jak pan redaktor zadał pytanie, co powiedział skarbnik Paryła, jeżeli ktoś nie wie, Kazimierz, to ja byłem na tym spotkaniu i prezydent oczywiście sobie zażartował, czy Kazik jesteś przygotowany. Więc oczywiście było trochę śmiechu, ale trochę i powagi. No mamy teraz cykl spotkań tych różnych i wywiadów w gazetach i w mediach i tak dalej, szykujemy taką mocną konferencję prasową, chcemy się spotkać z władzami miasta, myślę, że nastąpi to na najbliższej sesji kwietniowej, to też będzie taki fajny motyw, więc tak, tylko my nie możemy zapominać, że nie jesteśmy tylko sami. Być może za chwilę wejdą piłkarze, być może koszykarze, być może rugbyści.
No tak, jak piłkarze, nie daj Boże, wejdą, to trzeba będzie drugą trybunę budować.
Być może, ale ja powiem tak, że nam tutaj być może nie będziemy musieli szukać tylko takich fanatyków, jak jest na przykład prezes Aventy, która daje kupę kasy na rugbystów, bo kiedyś sam grał w rugby, a firma ma w Mińsku Mazowieckim. Mhm. Myślę, żeby się pokazać na terenie całej wschodniej Polski. Mhm. Dobrze, zaszczepić, bym powiedział, ten bakcyl sponsorski. Może to będzie akurat odpowiedni czas i miejsce. I drużyna.
Panie trenerze, pan chciał coś dodać?
Ja myślę, że akurat jest moment powiedzieć coś, co bardzo mało ludzi wiedzą. I to jest naprawdę ciekawe nie tylko dla nas w Siedlec, a to jest bardzo ciekawe dla wszystkich, którzy się zajmują sportem i za każde jedno miasto, za każdy jeden klub. My awansowaliśmy z 8 kontraktowych zawodniczek. Ewenement na skala w Polsce nigdy nie było coś takiego. Z minimalnym budżet, który ktoś może awansować. Tylko zrobiliśmy to nie przez to, że jesteśmy czarodziei, a zrobiliśmy to przez to, że te 80 wytrzymali. A jak wytrzymali te 80? Tu abstrahuję się, który jest tu między nami, kto jest sponsorem, z kim rozmawiamy. Chodzi o to, że cała Polska narzekają na służbę zdrowia non-stop. A ja powiem jedno. My specjalno, koszykarki MKK Siedlce, przez absolutno super załatwiona służba zdrowia i opieka medyczna przez centrum medyczne, wytrzymaliśmy z 8 zawodniczek. I powiem jeszcze jedno, które jest bardzo istotne. Bardzo istotne. I tu się nie popisuję, a mówię z całą odpowiedzialność, że nie chodziło tylko o szybko skuteczne leczenie, jak coś się stanie. Chodziło o profilaktykę. A profilaktyka jest wszystko. Na miasto 15 kontuzji mieliśmy 5. Dlaczego? Bo profilaktyka była tak. I jeszcze dodatkowo, tak wszystko na czas się reagowało i tak wszystko się załatwiało, że wyglądało w poniedziałek, wtorek, że my jesteśmy rozsypani. Nie nie mieli nikogo w sobotę na mecz. A piątek trening był na maksymalnej obroty z cały zespół. To samo w sumie było ze mną, bo w jeden moment chyba się rozwaliłem. A reparacja i remont gruntowny była taka szybka, że w ciągu 3 dni postawili mnie na nogi i z tego momentu po prostu się poszło na maksa do play-offach.
No panie doktorze, to teraz nie będą pana lubili koledzy, bo teraz będziemy się podpierać, że skoro można tak świetnie obsługiwać drużynę koszykarską, to i wszystkich pozostałych pacjentów także. I generalnie ten przykład, o którym pan trener w tej chwili powiedział, pokazuje, że polska służba zdrowia może, tylko nie chce.
Nie, ja myślę, że to chyba tutaj służba zdrowia w wydaniu zawodniczym takim to była kwestia rzeczywiście takich podstawowych rzeczy, jakichś tam przeziębień, które, czy niestrawności, które się udało jakoś to szybko załatwić. Natomiast to są ważne rzeczy i dobre. Natomiast co ja jeszcze mogę powiedzieć o drużynie, bo jak gdyby tutaj mówimy o całym otoczeniu, ale ja chcę powiedzieć jako z ławki kibica w tym momencie. To, że co niesamowicie jest ważne i to widać i jak gdyby tego brakuje większości zespołów w Siedlcach, ale również i w Polsce, to co powiedział pan trener, że widać w tej chwili, że to jest zaangażowanie, że to jest naprawdę zaangażowanie w grze. Tam nie ma odpuszczania w tym momencie i nie ma takiej sytuacji, że my cokolwiek kalkulujemy, odpuszczamy sobie tą sytuację. Ja tylko przypomnę z całego sezonu taki jeden mecz, na którym akurat miałem szczęście być, który był na wyjeździe i był jak gdyby mecz z Lublinem, kiedy graliśmy przeciwko drużynie, która była na drugim miejscu za nami w tej grupie podstawowej w tym momencie. I kiedy zawodniczki wyszły po przerwie i kapitan drużyny, który zresztą z nami tutaj nie ma w tej chwili, pani Marta Urbaniak, miała taką serię, że rzuciła 6 rzutów za 3 punkty w tym momencie. Psychicznie te osoby, po prostu wygrywaliśmy mecze na zasadzie psychiki tych zawodniczek w tym momencie. I to jest podstawowa sprawa. Trzeba pracować. Fizis jest bardzo ważny, ale psycha jest bardzo ważna.
Dobrze, to teraz, ponieważ czas jest nieubłagany i zostało nam kilka zaledwie minut, to ja chciałbym zapytać każdego z was, co będzie za rok? Pani Kasiu, co będzie za rok?
Nowy sezon? Będzie w przyszłym roku, tak?
Nie, to za rok to już będziemy kończyć nowy sezon.
To znaczy, jakich humorach? Na razie powiem, ja jako zawodniczka tego klubu powiem tak. My jeszcze nadal się cieszymy tym awansem, który był. Świętujemy nadal trochę. Życzyłabym sobie, żebyśmy się mogli spotkać za rok w takim składzie, w jakim się spotykamy teraz. Żebyśmy nadal byli zadowoleni z tego, co się za rok stało, przez ten rok, co się stało. I żeby klub w Siedlcach rozwijał się w takim tempie, w jakim się rozwija w tej chwili. Tego życzę sobie i wszystkim.
Dobrze. Pan trener Teodor Molow.
No, panie redaktorze, to jest wiadomo, że... No,
stworzył pan plan na 3 lata.
Tak.
A czwartego pan nie uwzględnia?
Nie tylko marzenia. My po prostu mamy taki plan, który chcemy zrealizować. Jeśli finansowo ten plan dostanie wsparcie, to mogę powiedzieć jedno. następny rok musimy wyjść do szóstki w ekstraklasa. Mówię bez jakaś asygurację, albo że się boję powiedzieć. Mamy 1 200 000 budżet, jesteśmy w szóstce. A jeśli wszystko się rozwija dobrze i przekroczymy w ciągu 3 lata 1 500 000, 1 600 000, to ja rzucę dyplom i zrezygnuję z trenerstwa, jeśli nie będziemy mieli medal. Pierwszy medal w Siedlec na najwyższy poziom. I to zrealizujemy, tylko nie chodzi tu o te grube budżety, które niektóre mają 5, 7, 8 miliona. Ja mówię o ten minimum, bo my każda złotówka oglądamy w jedna i druga strona. My wydajemy wszystko tak oszczędnie, powiem tylko jedno. Nie ma zespół, który ma tak daleko do wszystkich swoich przeciwnicy, a ani razu nie miał nocleg. Mhm. My idziemy 500 km z marszu, gramy, wygrywamy, wracamy. My oszczędzamy, my wiemy, jak się zdobywają pieniędzy. Tylko musimy mieć ten minimum, który przy ta organizacja i przy to zaangażowanie, które ma klub, działaczy, trener i zawodniczki, nie da maksymalny sukces. A naprawdę to nie jest jakoś marzenie albo fantazja, że Siedlec będzie medalist. Będzie i jestem pewien.
Zapisaliśmy, nagraliśmy. Pan prezes Arkadiusz Mazurkiewicz, to tak króciutko, co za rok?
No ja powiem tak, to do korzeni, to tak naprawdę dedykacja jest od tego najstarszego pokolenia dziewczyn, które zaczynały, bo to jest, ja wracam pamięcią, jak to się ćwiczyło. Ja do dziś nie mogę, jak przyszedłem do pracy i nie było dla mnie godzin, nie dlatego, że byłem najgorszy, ale byłem sztuba, który dopiero musi coś pokazać. I żeby wejść na salę z dziećmi, musiałem rozpoczynać zajęcia 6:30, bo po południu do 21:00 było zamknięte. Więc dziewczyny, które rodzice chodzili do Stalchemaku, czyli z ulicy Wyszyńskiego, wstawały wcześniej niż rodzice na pierwszą zmianę. I to sobie po prostu tak zapamiętałem. Druga sprawa, to co Paweł powiedział, że nie ma rzeczy niemożliwych, ja nie znoszę słowa nie da się. Tu jest, jeżeli są pomysły, jeżeli są jakieś programy, to programy oparte o ciężką pracę, o wzajemne zaufanie. I tak jak powiedziałem, Siedlce, my wszyscy tutaj, te dziewczyny, zasłużyliśmy na to, żeby się pokazać w najwyższej klasie rozrywkowej.
A za rok co będzie?
A za rok to, co trener powiedział. Mam nadzieję, że dopniemy swego, zorganizujemy ten budżet, to jest bardzo ważne. No i co, no jak gwizdaliśmy w tej chwili w jeden gwizdek, ma tak być samo, ma być szóstka i tyle.
Paweł Żuk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne, przedstawiciel, bo tak sobie prosi, żeby przedstawiciel sponsorów. Za rok co będzie?
Znaczy, myślę, że w tej chwili przed nami trudne zadanie, dlatego że na pewno lokalnie nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego ciężaru sponsorowania tej drużyny na etapie ekstraklasy. Jesteśmy w tej chwili w trakcie jakichś rozmów z różnymi firmami o zasięgu krajowym czy ponadregionalnym, które by chciały sponsorować taką drużynę. Najważniejsze z takiego biznesowego punktu widzenia, być może ktoś, kto prowadzi działalność, słyszy mnie w tej chwili, to kwestia jest taka, że tak naprawdę to jest jedyna drużyna, to powiedział trener, na wschód od Wisły w tym momencie. Nie ma po tej stronie Polski żadnej drużyny koszykówki w ekstraklasie. To jest 10 drużyn, transmisja telewizyjna i warto taką drużynę wspierać. Także proszę bardzo, zapraszamy wszystkich do współpracy.
A na jutrzejszy mecz zaprasza Katarzyna Salska, środkowa.
Tak, serdecznie zapraszam wszystkich kibiców.
Na którą? Gdzie?
Na godzinę 20:00, hala sportowa Prusa 6.
Będziecie grać z?
Będziemy grać z finał pierwszej ligi o pierwsze miejsce ze Ślązą Wrocław, która również wywalczyła awans. Mam nadzieję, że tak, że kibice się zjawią w licznym gronie.
A to grożenie mi palcem, to prezesie za co?
Nie, grożenie palcem to mam taki nawyk jeszcze ze szkoły. Bynajmniej nierzadki, bo czasem do czasu się zgłaszałem na lekcjach. Żegnamy, znaczy inaczej, dziękujemy kibicom i żegnamy się, ale tylko w tym sezonie, bo to jest ostatni mecz, który wyłoni zwycięzcę tej całej realizacji, pomimo tego, że już awansowaliśmy do ekstraklasy. Godzina 20, hala Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, Prusa 6, zapraszamy, zapełniamy halę po brzegi, proszę pamiętać, gramy i wygrywamy dla Siedlec. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie, ja również dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Spokojnie, to tylko rozmowa.